Drodzy Państwo, my jak w każdy poniedziałek o tej porze rozpoczynamy audycję Czytać, aby być mądrym. Sięgniemy dzisiaj po dwie publikacje, rozmawiać będziemy z autorami książek. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, pierwszą książkę, którą chcemy dzisiaj zaproponować słuchaczom Radia Maryja, zaprezentować, to książka autorstwa pana, panie profesorze, Kryzys i destrukcja. Szkice o protestanckiej reformacji. Proszę nam przybliżyć tę książkę.
Tak, książka, od razu może tonem zachęty powiem, ona nie jest wielka objętościowo, ale dotyczy i zresztą była pisana z taką intencją pewnego komentarza do różnych wydarzeń, które miały miejsce no przede wszystkim w sferze medialnej w 2017 roku przy okazji 500-lecia rocznicy wybuchu reformacji protestanckiej, a zwłaszcza wokół postaci i pewnego dziedzictwa, które było związane z Marcinem Lutrem. Ponieważ ta książka jest jak gdyby tak wewnętrznie podzielona na dwie takie części. Jedna z nich, ta pierwsza, opowiada jak gdyby pewnej istocie ruchu reformacyjnego, tego, który został zapoczątkowany przez Marcina Lutra, a druga dotyczy właśnie recepcji, czyli pewnego odbioru, pewnego spojrzenia po wiekach, właśnie w naszych czasach na to, czym była reformacja protestancka, i staram się pokazać właśnie w konfrontacji z tą pierwszą częścią pewne właśnie nieścisłości, albo można nawet powiedzieć wprost przekłamania czy zakłamania dotyczące właśnie interpretacji protestanckiej reformacji. Jakby główna myśl, która przewija się w tej pierwszej i drugiej części tej książki, jest taka, że reformacja protestancka nie była tak jak wielu stara się nam wmówić dzisiaj jakimś ruchem odnowy, ruchem jakimś zmierzającym do poprawy sytuacji w Kościele, takim reformatorskim ruchem, tylko wręcz odwrotnie. Tak jak tytuł tej książki mówi, była właśnie kryzysem i destrukcją, próbą destrukcji Kościoła, bo Kościół oczywiście w swoich wiekach, w wiekach swojej historii ciągle, można powiedzieć, przeżywał takie okresy reformy, odnawiania się. Już ojcowie Kościoła mówili Ecclesia Semper Reformanda, czyli Kościół, który ciągle się reformuje, który potrzebuje odnowy. Tyle, że zawsze ta odnowa, czy jak popatrzymy chociażby na reformy gregoriańskie w Kościele, czy na wielkie dzieło duchowe świętego Franciszka z Asyżu, czy świętego Dominika, one zawsze odbywała się w łączności z Kościołem. Oni, ci wielcy święci, właśnie widzieli Kościół, który nie domaga z różnych przyczyn, ale pochylali się z troską. Tak jak nad chorą matką syn pochyla się, pomaga, a nie odwraca się, mówi, że to nie moja sprawa, nie znam jej. Natomiast Luter od początku właśnie negował zasady Kościoła jako takiego. On odrzucał Kościół jako taki. Nie chodziło o takiego czy innego papieża, nie chodziło o taką czy inną kurię rzymską, tylko chodziło o samą zasadę Kościoła jako pośrednika ustanowionego przez samego Boga, przez Jezusa Chrystusa, który ma wieść ludzi pewną drogą do zbawienia. Otóż tą zasadę Marcin Luter od początku odrzucał i za tym odrzuceniem poszły wszystkie inne konsekwencje. Odrzucenie właściwie wszystkich świętych sakramentów z wyjątkiem chrztu świętego. Przede wszystkim taka wrogość wśród reformatorów, jeszcze bardziej wśród na przykład Kalwina, do katolickiego nauczania o Najświętszym Sakramencie, o Eucharystii. To odrzucenie właśnie, jak staram się pokazać w książce, katolickiego nauczania o realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, miało także na przykład swoje konsekwencje, no na przykład kulturowe, w znaczeniu kultury materialnej, bo ta wielki na przykład wandalizm kulturowy, który w XVI wieku rozpoczyna się na obszarach zdominowanych przez protestantów, czyli niszczenie świątyń katolickich, generalnie katolickiej sztuki sakralnej, no brał się z tej zachwianej wiary właśnie w Najświętszy Sakrament, bo przecież jak wiemy, każdy katolicki kościół jest jak gdyby obudową tabernakulum, w którym znajduje się ten przez duże T, który jest najważniejszy, prawda? Więc jeżeli ta wiara umknęła, została zatracona przez właśnie te różne błędne nauki, no więc z taką nienawiścią też atakowano jako tak zwany właśnie papistowski przesąd wszystkie przejawy sakralnej sztuki, czyli witraże, figury, samą architekturę, biblioteki klasztorne wreszcie. Więc to także uderza w taki mit właśnie reformacji protestanckiej jako czynu z gruntu postępowego, który wyzwolił ducha ludzkiego i jak gdyby no, pozwolił człowiekowi epoki nowożytnej rozwinąć jakiś postęp naukowy. Marcin Luther, co podkreślam w swojej książce, był właśnie jedna z przyczyn jego takiej nienawiści do Kościoła katolickiego, było to, że on zarzucał właśnie Kościołowi na przykład zbytnie dowartościowanie rozumu. On uważał, że przejęcie przez Kościół w XIII wieku filozofii Arystotelesa, no przesyconego oczywiście Ewangelią dzięki wielkiemu dziełu świętego Tomasza z Akwinu, to był właśnie jeden z wielkich błędów Kościoła, prawda? I tutaj Marcin Luther w swoich takich pismach w charakterystycznym dla siebie języku, pełnym agresji, takich inwektyw, właśnie zarzucał Kościołowi, że to jest uleganie szatanowi, że to jest uleganie pogańskiej filozofii, bo przecież rozum to jest, i tutaj padały niecenzuralne słowa, w każdym razie takie odrzucenie tego, tej prawdy, którą Kościół od wieków głosił, którą 20 lat temu pięknie przypomniał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, że duch człowieka zmierza ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach, wiary i rozumu. Fides et Ratio, to jest konieczność, to jest to połączenie. To są te szczęśliwe syntezy, o których mówił Benedykt XVI, a to odrzucał Marcin Luther i reformacja od początku. A z drugiej strony mamy właśnie taką osobną historię, jak gdyby patrzenia na reformację protestancką, pewnych reinterpretacji tej reformacji właśnie jako takiego czynu z gruntu postępowego w sensie kulturowym, który no, Marcin Luther, jak niektórzy mówią, także dzisiaj jak gdyby czynił te rzeczy, kierując się stanem wyższej konieczności, no bo go nie słuchano, on chciał generalnie dobrze. No historia mówi, źródła historyczne mówią zupełnie coś innego. Marcin Luther, który był zaproszony na przykład na sobór w Trydencie, który rozpoczynał swoje obrady jeszcze do jego życia, on w takim liście bardzo właśnie pełnym inwektyw skierowanym do papieża i kardynałów odrzucił to zaproszenie, więc to był niestety ruch, który zmierzał do destrukcji i wprowadził niestety Kościół taki no, bardzo głęboki kryzys, z którego Kościół wyszedł, wzmocniony, odnowiony dzięki, jak nauczał święty Jan Paweł II, wspaniałemu i ciągle żywemu dziełu Soboru Trydenckiego, który dał rzeczywiście Kościołowi tą właśnie taką odnowę prawdziwą, która zawsze w poprzednich wiekach Kościół właśnie w ten sposób się reformował. Przede wszystkim przez dzieła swoich wielkich świętych, prawda? Bo ta epoka, jak mówimy, tej potrydenckiej odnowy Kościoła, to jest właśnie epoka wielkich świętych, prawda? Na przykład święty Karol Boromeusz, czy wielu inni, którzy właśnie swoim przede wszystkim przykładem, ale także zaangażowaniem na rzecz Kościoła, który rzeczywiście w wielu kwestiach nie domagał wtedy, ale oni się angażowali właśnie na rzecz tego Kościoła. Nie odwracali się, mówiąc, że Kościół w ogóle mi nie jest potrzebny. A to uczynił Marcin Luther.
Panie profesorze, jeszcze jeden wątek bardzo istotny, bo w tym momencie także przeglądałem książkę, to piętno, które zostało wyrobione przez reformację, to także odrzucenie kultu świętych.
No tak, to jest właśnie taka kolejna z konsekwencji tego pierwszego odrzucenia, czyli zakwestionowania przez Marcina Lutra Kościoła, też rozumianego jako właśnie ta wspólnota, która dotyka też, tak jak naucza Kościół od wieków, prawda, tej wspólnoty między Kościołem właśnie triumfującym w niebie, czyli wspólnoty świętych i tego świętego obcowania ze świętymi tego Kościoła, który pielgrzymuje na ziemi. I to Marcin Luther odrzuca. Przede wszystkim, no cóż, odrzuca, jeżeli mówimy o świętych, to przede wszystkim kult maryjny. Matka Boża jawi się w różnych odłamach protestantyzmu, który zaraz na początku już za życia Lutra się bardzo szybko dzieli. Znaczy łączy ich to właśnie, że odrzucenie kultu świętych, a przede wszystkim kult Matki Bożej. Prawda? To jest taki znak rozpoznawczy, odrzucenie Eucharystii, Najświętszej Eucharystii, sakramentu ołtarza i w związku z tym też sakramentu kapłaństwa i odrzucenie kultu Matki Bożej. To jest takie z szczególną furią, to można obserwować właśnie, jeżeli mówimy o tym wandalizmie kulturowym. Tam na okładce tej książki, o której mówimy teraz, jest wizerunek Matki Najświętszej z Hiszpanii, z Kadyksu, który został pod koniec XVI wieku napadnięty przez taką flotę korsarzy angielskich, protestantów, którzy oprócz tego, że zagrabili złoto, które tam było w kadyksie, to zajęli się w cudzysłowie właśnie katolickimi kościołami, napadając i profanując je. I w jednym z nich była figura Matki Bożej. Dzisiaj ona jest znana jako Virgen Vulnerata, czyli Matka Boża zraniona. Ona została porąbana przez tych napastników protestanckich. Jej oblicze zostało pocięte, odrąbana została ręka, także dzieciątko, które było, i ta figura została potem w takim bluźnierczym pochodzie przez tych najeźdźców protestanckich wleczona przez miasto. Po tym, jak oni uciekli z kadyksu, ona została przeniesiona do Valladolid i została umieszczona w kolegium angielskim Valladolid, czyli księży, którzy angielskiego pochodzenia, którzy kształcili się z intencją udania się na misję do właśnie protestantyzowanej Anglii. I ona tam do dzisiaj jest, jako właśnie Matka Boża zraniona. W naszych dziejach my znamy oblicze zranionej Matki Najświętszej oczywiście z Jasnej Góry, ale gdzie są te cięte rysy dwie, ale jak śpiewamy, ale tutaj właśnie ta furia tego ataku na Matkę Bożą, ona jest bardzo symptomatyczna dla tego właśnie tego odrzucenia przez protestantyzm we wszystkich jego odmianach właśnie kultu święt, przede wszystkim właśnie królowej wszystkich świętych, czyli Matki Najświętszej.
Panie profesorze, komu dedykujemy tę książkę? No na pewno wszystkim katolikom, aby ta nasza świadomość historycznych rozłamów, które dokonały się w Kościele, no była coraz większa, bo widzimy, że mamy do czynienia coraz częściej z taką bardzo powierzchowną postawą.
No tak, no, tak jak ojciec powiedział, ta książka jest dedykowana dla wszystkich, no przede wszystkim dla katolików, którzy chcą i powinni pogłębiać swoją wiedzę o dziejach Kościoła, bo trzeba pamiętać, że miłość, w tym przypadku miłość do Kościoła, jest zawsze związana z obowiązkiem wiedzy, no bo nie można kochać kogoś czy czegoś, jeżeli się o nim nic nie wie albo wie się mało. Więc jeżeli chcemy więcej kochać, to musimy więcej wiedzieć. I mam nadzieję, że ta książka, o której mówimy, w jakiś pewien drobny sposób przyczyni się do poszerzenia, pogłębienia tej wiedzy, ale też będzie zachętą dla czytelników, żeby sięgnąć do materiałów źródłowych, od chociażby do różnych dokumentów, które papieże poprzez wieki publikowali na temat protestantyzmu, aby samemu także dążyć do pogłębienia wiedzy. Także ja tę książkę traktuję jako pewien taki punkt wyjścia dla wszystkich, którzy są chętni, którzy zresztą ja uważam powinni poznawać właśnie te dramatyczne dzieje tego kryzysu zapoczątkowanego przez protestancką reformację.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie na antenie Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam, a wszystkich Państwa oczywiście zapraszam do lektury. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Grzegorzem Kucharczykiem, autorem książki Kryzys i Destrukcja, szkice o protestanckiej reformacji. Thank you. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwa audycja Czytać, aby być mądrym. Przed nami druga pozycja książkowa, wydawnicza. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja księdza Arkadiusza Paśnika. Szczęść Boże, księże, witam i pozdrawiam.
Witam bardzo serdecznie, radiosłuchaczy, witam także ojca.
Księże Arkadiuszu, książka, o której chcemy mówić, to książka autorstwa księdza i pani Henryki Paśnik, zatytułowana Obietnica, historia, którą napisało życie. Proszę dokonać charakterystyki tej książki.
Dziękuję za pochylenie się nad naszą historią. Tak, to prawda, jesteśmy współautorami książki. Ja, babcia ze mną, babcia opowiedziała mi historię, która wydarzyła się przed laty. I postanowiłem ją ocalić od zapomnienia. Było to przy jednym ze spotkań wielkanocnych, kiedy babcia otworzyła swoje serce, widząc całą rodzinę i chciała podzielić się tym, czego doświadczyła w czasie II wojny światowej, kiedy była wywieziona do Kazachstanu, najpierw na Sybir, kiedy była tułaczem, kiedy w cudowny sposób po 6 latach tej tułaczki powróciła z wysłania do Polski. Ale spotkanie rodzinne w święta nie jest czasem na opowieści. Wszyscy się spotkali. I wtedy w oczach babci zobaczyłem taką samotność, że babcia potrzebuje powiernika, kogoś, komu opowie swoją historię. I kiedyś pojechałem i mówię, babciu, może byś mnie opowiedziała tę historię, tak z detalami. Babcia zaczęła opowiadać. Ale wspomnień było tak wiele, że zaczęliśmy się w nich gubić. Widziałem, jaki ból sprawiają te wspomnienia babci. Wtedy było to około 60 lat po tych wydarzeniach. I zaproponowałem, babcia spisywała te wspomnienia. Tak jak potrafiła, zaczęła spisywać i powstało 6 zeszytów. Kiedy je przeczytałem, to zobaczyłem, że mam przed sobą dokument historyczny, który obowiązkowo powinienem ocalić od zapomnienia. W toku tych rozważań, tych wspomnień, tych takich błysków światła, bardzo często bolesnych dla babci, została mnie powierzona obietnica, która była tajemnicą duszy babci. Babcia powiedziała mi tak, że jeszcze nikomu o tym nie powiedziała, ale kiedy była na zesłaniu, to zostały złożone dwie obietnice. Jedna przez jej męża, a druga, którą ona złożyła swojemu ojcu. I teraz, jeżeli ojciec pozwoli, to pokrótce tak opowiem te dwie obietnice. Babcia w 1940 roku, 10 lutego, została wywieziona z Wołynia, ze wsi Andrzejówka, na Sybir, do Archangielska. Tam 17-letnia dziewczyna pracowała po prostu przy wyrębie lasów. 17-latka wycięła 100-letnie sosny. Tam była przez blisko 2 lata w 40-stopniowym mrozie, w mokrych ubraniach, głodna, rano pędzona do pracy, cierpiąca na różnego rodzaju choroby, odmrożenia. W roku 41 w grudniu przesiedlono ich, mówię to w takim wielkim skrócie, przesiedlono ich do Kazachstanu, do południowego Kazachstanu, niedaleko dzisiejszej Almaty. I tam porzucono ich na stepie i powiedziano im, tutaj jest wasz dom, tutaj będziecie żyć i tutaj, przepraszam za słowo, zdechniecie. I rodziny zaczęły się tam gromadzić, wykopali sobie lepianki, zaczęli po prostu żyć. No, były dzieci małe. Moja babcia była wywieziona z 5 młodszego rodzeństwa, z ojcem, który miał 49 lat wtedy. Babcia stała się matką dla młodszego rodzeństwa, więc zaczęła zarabiać na utrzymanie tego rodzeństwa w tym piekle. Tam robiła dla Sowietów rękawiczki, czapki, za to dostawała mleko. Uratowała tak naprawdę swoje młodsze rodzeństwo od głodowej śmierci. Stała się, i teraz docieram do pierwszej obietnicy, którą złożyła, która została złożona przez moją babcię, której nikt nie znał w rodzinie. A brzmiała ona tak. Kiedy w roku 42 byli już w tym Archangielsku i tam, kiedy byli już na zesłaniu na Sybirze, i przesiedlono ich do Kazachstanu. Tam babcia, nie podpisując obywatelstwa sowieckiego, została skazana na 2 lata więzienia. Została wywieziona, pomimo że miała młodsze rodzeństwo, to nie zgodziła się na podpisanie obywatelstwa. Miała pełną świadomość, że to może spowodować śmierć młodszego rodzeństwa i śmierć ojca, ale nie zgodziła się. Powiedziała, że jeżeli podpisze, to straci wszelką nadzieję, żeby wrócić do domu, do Polski. Więc jej życie straci sens, bo w domu rodzinnym zawsze mówiono: Bóg, honor, ojczyzna. Jeżeli to stracicie, nie będziecie mieli po co żyć. I mówi: zawsze miałam w sercu te słowa ojca: Bóg, honor, ojczyzna. Jeżeli to stracicie, nie będziecie mieli po co żyć. Więc nie podpisała. Była wyciągana w nocy, nie tylko ona, ale wszyscy mieszkańcy tego kołchozu, wyciągani w nocy pojedynczo na przesłuchania. Babcia mówiła, że Sowiet raz uderzał pięścią w stół, raz pięścią w twarz. 18-letniej dziewczynie wybito wiele zębów, zmasakrowano jej twarz. Nie podpisała. Została wywieziona do jeszcze 300 kilometrów w głąb Kazachstanu, do więzienia. I tam spędziła blisko 2 lata. Kiedy wróciła z tego więzienia, okazało się, że jej ojciec nie żyje. Umarł z głodu. Nie będę opowiadał dramatycznych okoliczności tej śmierci, ale tylko powiem, że dzieci, które były, które babcie spotkały, kiedy babcia wróciła, powiedziały, że przyszli Sowieci, powiedzieli: wasz ojciec zdechł i leży pod płotem, pochowajcie go. I dzieci poszły na step, zawlekły dziadka na tak zwany cmentarz na stepie. I tam wykopały dziurę i zakopały ojca. I wtedy babcia powiedziała rzecz najtrudniejszą. Mówi: wtedy zrozumiałam, wtedy poczułam niewyobrażalne poczucie winy, że to ja jestem winna śmierci swojego ojca, bo gdybym podpisała, to ojciec by przeżył. I wiadomo, to trudno komuś tłumaczyć, że to nie jest wina, że wręcz bohaterstwo. Ale babcia ukuła takie powiedzenie, które jakoś zostało mi w sercu, że wojny nie kończą się nigdy, że ich skutki w duszy pozostają na zawsze. Jednym z takich skutków jest to, że moja babcia uśnie w domu, jak w domu nie ma chleba. Mówi: Arek, albo do mamy: Halinko, idź kup chleb, żeby był. I mówi, że w nocy do dziś dnia, chociaż minęło tyle lat od wywózki, potrafi budzić się w nocy z koszmarnego snu i mówi, że pędzę ciągle pociągiem bestią, który wiezie mnie do nieludzkiej ziemi, do ziemi zesłania. I wtedy nad tym grobem babcia składa pierwszą obietnicę. Tato, wrócę tu kiedyś po ciebie. Jak uda mi się wrócić do ojczyzny, to wrócę po ciebie i zabiorę cię do Polski, żebyś tutaj na tej obcej ziemi nie został. I mówi do mnie: Arku, do swojego wnuka, ja nie spełniłam tej obietnicy. Ja nie zabrałam mojego ojca i nie mogę spokojnie umrzeć. I druga obietnica. Jest rok 46, bodajże 11 kwietnia. Babcia jest ciągle w Kazachstanie. Tam wychodzi za mąż, za Grigori Aganisyan, mój dziadek, Ormianin, zesłaniec z Erywania. I tam poczyna się moja mama. Babcia jest w 7 miesiącu ciąży. Postanawiają, jest możliwość, Stalin otworzył granicę, można się przedostać, można spróbować wrócić do Polski. Biegną na stację. Próbują wsiąść do pociągu, rewizja dokumentów. Babcia może jechać, jest obywatelem polskim, może wracać do Polski. Grisza jest obywatelem ZSRR, nie ma takiej możliwości. I podejmują decyzję, co robić. On i Grisza składa obietnicę: Heniu, jedź, odnajdę cię na końcu świata. Również jej nie odnajduje. Pociąg rusza, rozstają się i już nigdy się nie widzą. Moja mama nie wie, jak wygląda jej ojciec. Moja mama przez lata obawiała się, że nie poczuła się z miłości. Rozumiemy, że zawirowania wojenne mogą doprowadzić do tego, że różne rzeczy można zrobić drugiemu człowiekowi, można bardzo skrzywdzić kobietę. Mama myślała przez lata, że babcia wymyśliła sobie piękną historię o miłości, żeby nie powiedzieć prawdy swojej córce. Ale tak nie stało się. Babcia naprawdę pokochała Griszę i była szczęśliwa, choć bardzo krótko, tej miłości. Potem były lata komunistyczne w Polsce. Potem nie można było nawet opowiadać o tym, że było się na zesłaniu. Babcia opowiada taką historię, mieszkała w Garbowie, że kiedyś na takim spotkaniu partyjnym, które były obowiązkowe, jej kolega przemawiał, który był na zesłaniu i opowiadał, jak to Sowieci się opiekowali Polakami na zesłaniu. I babcia po spotkaniu mówi: człowieku, co ty mówisz? Przecież wiesz, że gdyby nie tubelcy, nie Kazachowie, to byśmy z głodu umarli. Co ty mówisz? I babcia mówi, że przycisnął ją do ściany, rękę jej położył, łokieć na szyi i powiedział: zamknij się, bo cię zabiję.
Tak, księże Arkadiuszu, nasz czas powoli dobiega końca. Więcej oczywiście w książce do lektury. Bardzo gorąco zapraszam. Obietnica, historia, którą napisało życie. Książka autorstwa pani Henryki Paśnik i księdza Arkadiusza Paśnika. Bardzo gorąco dziękuję za bardzo naszą rozmowę i za spotkanie. Gorąco pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
W dzisiejszej audycji Czytać, aby być mądrym, mówiliśmy o dwóch pozycjach, propozycjach. Książka pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Kryzys i destrukcja, szkice o protestanckiej reformacji, i książka Obietnica, historia, którą napisało życie. Więcej różnego rodzaju ciekawych propozycji wydawniczych znajdą państwo w katalogu Splendor, bezpłatnym katalogu Fundacji Nasza Przyszłość, którą możemy otrzymać drogą także korespondencyjną, dzwoniąc do fundacji, ale zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej fundacji. Tam wiele bardzo różnych, ciekawych propozycji wydawniczych. Ja państwu przypomnę tylko dwa numery telefonów do naszej fundacji, do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Pierwszy z nich 94 373 1161, i drugi numer telefonu 94 373 1162. Bardzo gorąco państwu dziękujemy za to spotkanie w ramach audycji Czytać, aby być mądrym.